Argentina.
Nie wiem, czy widziałeś, ale cała przyjemność po stronie kobiet będzie miała inny tytuł polski.
Jaki?
Znaczy na Filmwebie podają inny, więc zakładam, że pewnie taki zrobi ten.
Nie ma takiego filmu. Znaczy jest, ale nie w oficjalnej dystrybucji.
No, dzień dobry.
No, dzień dobry.
Witamy was bardzo serdecznie w Magii Kina, z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Kamilu, jak się masz dzisiaj, w tym dzisiejszym dniu naszym? To jak zwykle, jakby to jest dla niego, to jest dla niego dobrze, w porządku. Przychodzimy dzisiaj do was, łącząc troszeczkę naszą dzisiejszą audycję z audycją sprzed 2 tygodni. Nie było tydzień temu,
nie,
mieliśmy
nie
takie wielki event organizowany przez radio i nie mogliśmy nagrać audycji.
Na całej połaci przestrzeni był on organizowany.
Tak, kompusu, i mogliście nas poznać tak przy okazji na jednym ze stanowisk i wykonywać nasze zadania. Były całkiem zabawne.
Tak, śmiesznie było, tak, zabawnie. Fotorelacje można już chyba gdzieś obejrzeć.
Kamil notorycznie przerabia nasze zdjęcia i pewnie też udostępni jakąś swoją galerię.
No nie wiem.
Prawdopodobnie nie. Witamy was dzisiaj po... już Millennium Dogs Against Gravity, 16. festiwalu kina dokumentalnego, właśnie organizowanym z partnerem tytularnym Millennium, organizowany w wielu miastach w Polsce, a dokładnie w Gdyni, gdzie my byliśmy, w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. Kto pomyślał o tej Bydgoszczy? Nie mam pojęcia.
Nie, no super, tam ludzie mieszkają, oni sobie filmy mogą oglądać.
Nie, no dobrze, dobrze, szczególnie w Toruniu. Kontynuując, zakończył się festiwal, na który byliśmy zaproszeni, za co jeszcze raz dziękujemy. Obejrzeliśmy sobie parę ładnych produkcji, chociaż i tak nie tyle, ile byśmy chcieli.
No, w tym roku mieliśmy mniej czasu. Znaczy, ja na pewno miałem mniej czasu na ten festiwal i ja obejrzałem łącznie chyba z 5 albo 6 filmów.
Nie, nie, więcej widziałeś.
Więcej
jak podliczysz, to więcej
dobra.
Gdzieś.
Nie liczyłem tego, myślę, ale mniej niż w zeszłym roku i mniej niż 2 lata temu.
Myślę, że dobiłbyś do ponad 10.
W tym roku?
Tak. Myślę, że tak. Po prostu sobie nie zdajesz sprawy, bo był rozłożony w czasie festiwalu. Trwał 9 dni, więc...
Przekonajmy się.
W każdym razie jesteśmy już po nim, ale to też jest taka kwestia, że to, że my nie obejrzeliśmy tyle, ile chcieliśmy, jest jakby nieodłącznym elementem tego festiwalu, bo my w sumie chcielibyśmy obejrzeć w miarę wszystko, co się na nim pojawia.
Tam było blisko 70 produkcji. Więc...
Nawet więcej było w tym roku, ponad 80.
Aha, to ja liczę pewnie tylko te...
No, w każdym razie było bardzo, bardzo dużo różnych filmów ciekawych do zaobserwowania i mamy szczerą nadzieję, że część z nich pojawi się w tym roku, bądź w przyszłym, w naszych kinach.
No tak, pewno normalnie się pojawi, zawsze część było, się pojawia.
Żeby można się było pojawić na nim. Więc dzisiaj, żeby przybliżyć wam nasze nadzieje na ten ewentualny element dystrybucji kinowej, chcielibyśmy przedstawić nasze top 5, nasze zestawienie 5 najlepszych produkcji w tegorocznym Millennium, na tegorocznym Millennium Dogs Against Gravity.
Tak, Rafał wytworzył jakiś niesamowity matematyczny wzór, który określa to, jakie jest to 5, rewolucyjna formuła. Dostrzeżemy to, póki jeszcze czas.
Tak, jest to specjalna metoda.
Ja nie musiałem się specjalnie trudzić tym razem.
Tak.
Wrzuciłem dane w jego generator, on wypluł jakąś 5. Ja powiedziałem, okej. Okay.
Pasuje ci?
Może być.
Może być, it's cool. Więc zaczynamy od miejsca 5. Prawdopodobnie nam się będzie trochę audycja to przesuwać, się nie pokryje aż w pełni z segmentami. Zaczynamy od miejsca 5, czyli filmu otwierającego festiwal. Filmu, który można było zobaczyć tylko i wyłącznie, z tego co pamiętam, na gali otwierającej festiwal. Dwa razy był seans, 2 razy można było obejrzeć. W każdym razie był to film puszczany na gali otwarcia i nazywa się Stroiciel Himalajów.
No, w naszej dystrybucji.
Tak, w naszej dystrybucji, w oryginalnej Piano to Zanskar. Będziemy mówić wtedy chyba też te angielskie tytuły, bo to się może potem pogubić, jak to złapie jakiś dystrybutor.
I na przykład przetłumaczy inny. Jeszcze inaczej, nie? Co ma się zdarzyć podobno.
To nie wiadomo, co się stanie. I jest to film polskiego reżysera, mimo że produkcja jako tako jest zrobiona w dużej mierze z pieniędzy brytyjskich.
No, film polsko-brytyjski.
Tak, to można to nazwać koprodukcją, bo zarówno reżyser, jak i producent są z Polski, tylko już od wielu lat mieszkają w Wielkiej Brytanii i tam spotkali się z głównym bohaterem tego filmu. Bohaterem jest stroiciel...
Himalajów.
Brawo. Jest stroiciel budowniczy, sprzedawca, konserwator, pianin.
Artysta, kombinator. No, przede wszystkim filantrop.
Rzeczy, które mają klawisze, tak? I na których się gra. I które są stare, drogie.
Komputer, nie?
Co za człowiek, ty mi nie dasz poprowadzić tej audycji. Ale dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. No. I ten pan kiedyś w rozmowie z jedną z osób, która przyszła do jego warsztatu, sklepu, jakkolwiek to nazwać, powiedziała, że ona by chciała uczyć dzieci w takiej wiosce w Himalajach. I ona mówiła,
że... ona tam będzie jechała w ogóle, chyba stwierdziła, że będzie tam jechać, tylko niestety nie da się tam ze sobą wziąć pianina.
Tak, tak, tak.
A chłop się zamyślił i stwierdził, nie da się. Może się da.
No, może się da. Więc już będąc grubo po młodzieńczych latach, nasz już praktycznie emerytowany bohater postanawia razem z ekipą filmową zawieźć właśnie do tego tytułowego Zanskaru pianino.
Tak.
Czy zdradzamy, czy to im się udało, czy nie?
Dobre pytanie.
Bardzo dobre pytanie, bo to jednak jest dokument, który zadaje pytanie, czy to się wszystko uda, czy się nie uda.
Dobre pytanie. Można jedynie powiedzieć, że gdyby się to udało, zakładając, to byłoby to pianino najwyżej na świecie w historii.
Tak, stojące. Tak by było, zakładając, że się to udało. Nie zakładając, że się nie udało.
A czy się udało?
A czy się udało?
To ja nie wiem tego.
Nie można tego stwierdzić. Jednym z głównych atutów tej produkcji było to, że ona była po prostu zabawna.
Oj, tak.
Ten główny bohater jest narratorem często i po prostu jest w tym ten przyjemny, jakiś taki ciepły brytyjski humor.
Brytyjski sytuacyjny humor, tak.
I jest rzeczywiście w tym filmie parę scen, no w trakcie tej próby przeniesienia kolejnych części tego pianina, bo ono jest rozłożone na części przez Himalaje, które naprawdę wywoływały szczery śmiech na sali i jakieś... Były to sytuacje, które można połączyć z naszym życiem tutaj. To nie było odseparowane, że to należy tylko do Himalajów.
Nie wiem, pomyślałem coś kompletnie odwrotnego. Bo to były sytuacje kompletnie absurdalne.
No tak, ale jakby związane z tym, co my możemy sobie wymyślić. Wiesz, tak jak my się siłujemy, na przykład nie mamy historyjki tego, jakie mieliśmy trudności, na przykład pomagając znajomemu w przeprowadzce z 8. piętra z wyłączoną windą, nie?
Okay.
I to jest mniej więcej coś takiego, tylko że w ich formacie, że w tym, co się dzieje w Himalajach, to dostaje takiego ekstremalnego poziomu to dochodzi.
Kompletnie trochę odwrotnie, na podwrotnej zasadzie mnie to bawiło, bo to były sytuacje kompletnie absurdalne, także trudno uwierzyć, że to się wydarzyło, bo to brzmi jak jakiś wymyślony, absurdalny sketch.
Okej. Ale z drugiej strony właśnie wiesz, że to są prawdziwi ludzie.
No właśnie,
nie? To nie
dlatego to jest takie zabawne, bo to się stało naprawdę, ale to jest kompletny absurd. No, przyjechali do Himalajów, plan był taki, żeby pianino zawieźć przy użyciu jaków.
Mm-hmm.
Okazało się, że jaki są mniejsze niż im się wydawało. Jaki to małe zwierzęta, jak się okazało.
Stosunkowo, przynajmniej te, które tam mieszkały i nie były w stanie tego przenieść.
Nasze jaki są za małe, by przewieźć wasze pianino w Himalaje.
Więc musieli ludzie rozłożone na części przenosić i wychodzą z tego bardzo zabawne sytuacje. Zanim będziemy kontynuować nasz wywód, chwila przerwy muzycznej. No to Kamil, co tam ci się jeszcze spodobało?
Teraz powinienem powiedzieć, co mi się spodobało i by się przypadkowo złożyło, że to jest akurat na naszym czwartym miejscu, tak?
Nie, bardziej myślałem jeszcze o Piano tu Zanskar. Czy jeszcze chciałeś coś dodać?
Aha, trudno tutaj coś dodać.
No właśnie.
W zasadzie na pewno odbiór naszego filmu był o tyle pełniejszy i o tyle bardziej byliśmy w stanie go docenić, że jednak byliśmy potem na spotkaniu z producentem, który wyjawił sporo zakulisowych potyczek, które musiał... Co się robi z potyczkami? Wygrać, żeby ten film zrealizować. Tak, powiedział
też... Których musiał stanąć,
to potyczek. No. Powiedział też trochę o głównym bohaterze, który niestety zmarł kilka lat, 2 lata po zrealizowaniu tego filmu.
2 czy 3, no jakoś tak.
Znaczy po nagraniu tego filmu. Tak. Realizacja i montaż trwały też bardzo długo.
Tak, więc już...
I te informacje o tym, co się później działo, one też dosyć mocno nadają kształtu temu, jaki jest odbiór tego filmu.
Poza tym producent był niezwykle uprzejmym i pokornym człowiekiem.
Mającym coś do powiedzenia, ciekawego.
Interesującego.
Na każde pytanie mógł odpowiedzieć coś ciekawego.
Nie był tam dlatego, bo była okazja, żeby usiadł i odpowiedział na jakieś pytania.
Nie, po prostu miał coś do powiedzenia.
No to przejdźmy w takim razie do naszego czwartego miejsca i może teraz ty je zapowiesz. Ja ci dam znak, które to jest czwarte miejsce.
Czwarte? To
co ja ci pokazuję?
Cztery.
To jest nasz...
Nie,
to jest kalambur.
To jest... Czekaj, co było o dłoniach? Jaki był film o dłoniach?
Co za cepno. Błagam cię.
Czekaj.
Kamil, bo oni się nie śmieją, hasło... bo nie widzą, co ja robię, wiesz?
Ja wiem, ale mnie to niezwykle bawi. Hasło to jest tytuł.
Nie.
No nie.
To jest początek tytułu.
No dobra, ja wiem, co to jest, żartuję sobie, zgrywam się.
Tak, mieliście teraz 40 sekund takiego siedzenia i słuchania. O, się dobrze bawię, słuchając was, jakby się tam...
Chodźcie tutaj.
Chociaż raz to w tę stronę działa, bo to my sobie tak myślimy, jaką wy macie przyjemność słuchając nas.
Serio?
Mam taką cichą nadzieję.
Kompletnie. Musi być nudne, okropnie. Ale nudny nie był film z miejsca numer 4.
Nie.
Zgaduję, że nasz algorytm wypluł na tym miejscu film Cała przyjemność po stronie kobiet.
Tak, dokładnie. Na który już okazuje się, że możecie natrafić w innym tytule, bo już nasz polski agregator danych o filmach sugeruje, że film ten nie nazywa się Cała przyjemność po stronie kobiet, a kobieca, otwieram nawias... Nie, zamykam nawias, przyjemność. Taka gra słowna.
Nadawał faksem, nie wiem, czy czymś. No dobrze, abstrahując od tytułu, który w oryginale jest hashtagiem.
Hashtag female pleasure.
Female pleasure, tak, szukałem słowa. No to jest bardzo dobry film. Wow, ja nie wiem, dlaczego on jest dopiero na 4. miejscu. Ale nie chciałem się kłócić, tu było dużo dobrych filmów.
W reżyserii Barbara Miller.
Barbara Miller.
Dawaj, Kamil, powiedz mi, co cię tak poruszyło.
Dobrze. To jest film pokazujący historię pięciu różnych kobiet, tak, mieszkających w kompletnie różnych regionach świata, poruszających się na co dzień w zupełnie innych kulturach, spotykających się z różnymi problemami. I to są problemy natury kobiecej. Mówiąc to, mam na myśli problemy, z którymi się spotykają dlatego, że są kobietami w społeczeństwie, gdzie kobiety niestety w różnych sferach życia mają trudniej z jakiegoś powodu. To są różne powody, bo to są różne
problemy. To może wymieńmy te kobiety.
Te bohaterki?
Tak.
Dobra.
Mamy japońską artystkę,
tak.
Rokudę Nashiko, ona się nazywa. I jej winą jest to, że ona staje przed sądem za to, że tworzy sztukę,
która jest w rozumieniu przepisów prawa obsceniczna, ponieważ jest stworzona na podstawie wirtualnego skanu jej narządów płciowych.
Tak, dokładnie.
Historia ta nabiera kolorytu dopiero, kiedy widzimy na ekranie, że w Japonii praktykuje się pewien festiwal, którego główną atrakcją jest penis.
Tak, to bardzo dużo dużych i w kapliczkach i noszonych.
Naprawdę, w Japonii jest festiwal, w czasie którego je się lizaki w kształcie penisów.
Dzieci też. To dzieci było bardzo niezręczne. Bardzo niezręczny ten kadr.
No, to prawda. Ciężko się na to patrzyło z punktu widzenia naszego kręgu kulturowego.
Tak.
No więc jest to pewna hipokryzja. To jest jedna bohaterka.
Tak, to jest pierwsza bohaterka.
Druga to jest Brytyjka pochodzenia somalijskiego. Jak się okazuje, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, w somalijskiej kulturze mocno religijnej, tej uduchowionej, praktykuje się obrzezanie kobiet. obrzezanie kobiet jednak nie jest do końca tym samym, co obrzezanie mężczyzn, bo jest procederem jednak, o ile można mieć wątpliwości co do obrzezania mężczyzn, to znaczy mężczyzn, chłopców, bo to chodzi o dzieci, o tyle obrzezanie kobiet, a w tym przypadku dziewczynek, to jest proceder okrutny, straszny i bestialski,
którego wynikiem są trzy różne formy obrzezania kobiet. Albo wiążą się z rozcięciem i wycięciem łechtaczki. To jest ta najmniej brutalna forma.
No tak,
z najbardziej brutalną formą, w której wycina się również wszystkie wargi sromowe, po czym to, co zostaje zaszyte do tego stopnia, że pozostaje tylko mały otwór na wydobywanie się płynów z organizmu. Nie ma sprawy, naprawdę.
Smacznej kolacji.
Bawcie się dobrze.
Cóż, no tak, ten proceder przybiera tak naprawdę formę napaści seksualnej.
Na dzieciach,
tak.
Bo to tak w 7-9-latki, tak mniej więcej. I to oczywiście nie jest ograniczone tylko do Somalii.
No
tylko
właśnie.
Niestety
się dzieje też w Wielkiej Brytanii.
Tak, nawet w Wielkiej Brytanii, w takich społecznościach, właśnie zamkniętych społecznościach, z reguły pochodzących z Afryki, chociaż to też nie jest ograniczone tylko do tego. Niestety na całym świecie zjawisko obrzezania kobiet jest obecne. Według statystyk, które ona podawała, co 11 sekund na świecie dochodzi do obrzezania jakiejś dziewczynki.
Są to liczby nie do ogarnięcia, rozumiem.
Coś absolutnie przerażającego i dojmującego i wydaje mi się, że ze wszystkich historii ta jest najbardziej
poruszająca,
bo wiąże się z okrucieństwem, dużą... którego w ogóle nie można pojąć, żadnego powodu.
To raz, a dwa, że z ogromną nieświadomością.
Tak, z ogromną
nieświadomością. To też jest pokazane.
Bo ja jakby wiedziałem, że istnieje coś takiego, ale... jak obrzezanie kobiet, ale czytałem to kiedyś w artykule, który...
To, że wiesz, że istnieje taki proceder, to nie znaczy, że jesteś świadomy
skali problemu. Ja myślałem, że to jest ograniczone do jakichś tam niereformowalnych, małych, zamkniętych wiosek gdzieś, nie wiem, w samej głębi Afryki, do której kultura nie dochodzi, a tu nie, a tu pod naszym nosem w jakichś, nie wiem, w jakichś... cichych, normalnych mieszkaniach z ludźmi funkcjonującymi na ulicy dzieją się takie absolutne tragedie. Zostawiamy was teraz takim gorzkim posmakiem i słyszymy się po przerwie muzycznej. Trzecia z kobiet to jest Debra Feldman, która wraz ze swoim synkiem uciekła z ortodoksyjnej społeczności hasydów w Nowym Jorku.
W Nowym Jorku, tak. Która... Z Brooklynu dokładnie uciekła.
Nie będziemy kontynuować. Więc jest to też historia no, takiego opresyjnego, religijnego podejścia do tego, kim jest kobieta i czym jest kobieta w społeczeństwie.
Tak,
bo właśnie nawet nie jest kim, a czym.
Zmuszania do aktów seksualnych. No.
Tak, do jakiegoś, no... jak to powiedziała ta kobieta, że ona będąc dziewczynką miała przeświadczenie, że wszystkie kary, jakie zrzuca na nas Bóg, są winne temu, jak zachowują i ubierają się dziewczyny.
Tak, no ale to jest segment w dużej mierze pokazujący brak podmiotowości kobiet w pewnych społecznościach.
Tak, dokładnie. Mamy jeszcze... to był
uciekł
chyba...
Jeszcze
dwa mamy.
No właśnie,
ja
ale
już
wiem.
Tutaj już, mamy najmniej interesujący z nich, tak mi się wydaje, czyli Viti Kejadow, młodą hinduskę.
Aha,
która
no
tworzy takie,
nie wiem, czy najmniej
która ma taki program.
Może dostał ten wątek najmniej czasu ekranowego.
Może tak, może był najmniej rozwinięty i chyba najmniej w jakiś sposób taki dojmujący. Trzeba przyznać.
Bo się nie wiązał z jakąś, jednym konkretnym
tak,
jakimś...
Tak,
on
tak.
Nie łapał się jednej rzeczy, ten segment. Mm-hmm. On po prostu traktował o tym, jak kobiety są traktowane, jak w ogóle traktuje się relacje między mężczyzną a kobietą, w ogóle relacje miłosne, też nie tylko między mężczyzną a kobietą w
Indiach.
W Indiach, tak.
Tak.
Gdzie w ogóle miłość jest tematem tabu i czułość w ogóle jest czymś, czego w relacjach międzyludzkich specjalnie nie ma.
Tak, że również właśnie aranżowane małżeństwa, jakieś wykorzystywanie
tak, gwałty, fizyczne. Tak, które się bardzo często zdarzają.
Nawet tak prozaiczne rzeczy, nie wiem, ocieranie się w komunikacji publicznej, bardzo popularne. No to się niestety dzieje w Indiach i Viti Kejadow zajmuje się uświadamianiem, właśnie wychodząc na ulicę, organizując jakieś performensy, pikiety, jakieś takie happeningi, które mają właśnie Hindusów uświadamiać na temat tego, jak powinna wyglądać zdrowa forma miłości i relacji interpersonalnych. I mamy ostatni.
Taki najbardziej swojski segment, bym
tak,
powiedział.
Tak, bardzo swojski segment ostatnio na nasze czasy.
Swojski przede wszystkim dlatego, że odnosi się do kultury nam najbliższej, do kultury chrześcijańskiej, bo tak. Jest to historia byłej zakonnicy.
Doris Wagner.
Doris Wagner, który się nazywa. Dziękuję ci za... RODO jest.
Ja przepraszam.
To jest była zakonnica, która spotkała się z wykorzystaniem seksualnym, które zaszło w zaciszu klasztoru.
W rzymskim Werk.
Co samo w sobie jest u samego podnóża Watykanu, można powiedzieć.
Mm-hmm.
Co samo w sobie jest oczywiście tragedią, ale sam ten wątek w filmie pokazuje raczej taką niemożność dalszego poradzenia sobie z tematem w kontekście prawa. To, jak bardzo rozmija się prawo karne i prawo kanoniczne, jak bardzo to prawo takie, to przyziemne, a nie sakralne, nie dosięga organów kościelnych.
No i też sama kwestia tego, że no, tworzy się w dużej mierze też obraz zakonnic jako kobiet na usługach księży.
No tak.
W sensie na wszelkich usługach, mniej lub bardziej chętnych. Ale też była to dająca nadzieję historia, bo historia osoby, która z tego wyszła.
Mi się bardzo podobało, jak ta historia była przedstawiana w tych segmentach.
Tak.
Jak bardzo od początku niewiele wiedzieliśmy o tej postaci i na końcu dopiero dowiadywaliśmy się stopniowo kolejnych informacji z życia tej kobiety, tego, jak ona sobie później poradziła z tym, jak sobie ułożyła życie. To było fantastycznie zrealizowane. Tak reżysersko ten segment mi najbardziej zaimponował.
Tak, tak. W ogóle jest to film, który stara się dać nam nadzieję, który stara się nam dać jakiś na przyszłość dobry, pokazać, że jest szansa
tak,
na to, abyśmy
no,
się jako społeczeństwo
poprawili. Tak, przede wszystkim dlatego, że każdy z tych segmentów pokazuje kobiety, które działają społecznie w jakiś sposób. Nie tylko pokazuje nam istnienie tych problemów, tylko pokazuje postaci, które coś robią.
Tak. Plus ma czasem niezwykle urocze momenty, choćby zakończenie fabuły japońskiej artystki jest absolutnie przesłodkie. Nie wiem, czy możemy zdradzać, czy nie. Może nie będziemy zdradzać, ale jest absolutnie przesłodkie. Ja się rozpływałem w fotelu. Ale tak jak powiedzieliśmy, cała przyjemność po stronie kobiet to jest naprawdę ciekawa propozycja, szczególnie dla osób, które poszukują tego rodzaju kina, dla których kino feministyczne jest jakoś personalnie również ważne, tym bardziej jest intrygujący film. Najlepiej zabrać ze sobą kogoś, żeby się wspomóc, żeby jak najwięcej osób uświadamiać, jak to ogółem jest.
Jaki ten świat jest.
Przechodzimy teraz do miejsca trzeciego.
Teraz ja ci pokażę kalambury. Bo nie wiem, jak jest trzecie. Nie pamiętam. Serio.
Tak, myślałem, że zrobisz literki.
Dobra, już pokazałeś. Już zacząłem. To ja ci teraz pokażę.
Okej, dobra. To jest I?
Tak.
No pokaż następną literkę.
No już wiesz, no dobra.
Dobrze. Trzecie miejsce. Przed chwilą rozmawialiśmy o nadziei. Też film prezentuje nadzieję. Tak. To jest film, który nas tej nadziei pozbawia.
Kompletnie.
Tak. To jest film, który ma wytrzeć nami podłogę i pokazać, nic wcale nie będzie lepiej. Film nazywa się w polskim przykładzie... jeszcze nie wspomniałem szybko, że cała przyjemność po mojej stronie wygrała w Gdyni...
Po twojej stronie?
Po stronie kobiet. Nagroda czytelników...
A to męski punkt widzenia. Po stronie kobiet, a to po mojej stronie.
Mojej stronie, bardzo przepraszam.
Ładnie.
Chciałem powiedzieć, że cała przyjemność po stronie kobiet wygra Nagrodę Czytelników, co jest grane 24.
Tak, głosowałem.
Więc to, tak, głosowałeś? Mhm. I nie głosowałem ani razu nie dostałem
Tylko na tym filmie mi się udało zagłosować.
Dobrze, więc na trzecim miejscu ląduje film Isis Jutra, Zagubione dusze Mosulu. Kamil, co przeżyłeś na tym seansie?
O rany.
Bo to jest seans, który boli.
No boli, życie boli, to prawda. O rany. To jest też film bardzo mocno uświadamiający, zwłaszcza w kontekście tego, że o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie już się tak dużo nie mówi, jak mówiło się chociażby 2 lata temu, kiedy festiwal wygrywał film Ostatni w Aleppo.
Tak.
Wtedy Ostatni w Aleppo wtedy się świetnie wpisywał w taką medialną narrację, w której bardzo dużo było informacji o Bliskim Wschodzie, o ISIS, o Syrii. I te informacje zniknęły, ale nie dlatego, że problem został w jakiś sposób załagodzony, bądź też rozwiązany w żadnym wypadku.
Bo my mamy przeświadczenie.
Żyjemy w świecie, w którym informacje nie żyją długo, niestety. Ale problem cały czas jest i ten film uświadamia nam, że ten problem jest i nie jest tak prosty, jak może się wydawać. Bo poza tym, że trwa konflikt zbrojny, wymiana ognia, no to niesie to ze sobą dużo bardziej skomplikowane konsekwencje niż tylko ofiary śmiertelne przez postrzelenie czy zastrzelenie na froncie. No niesie ze sobą nieprawdopodobny podział społeczny, niesie ze sobą...
Wpływ na tych teoretycznie najbardziej delikatnych,
Film stara
się współczuje.
Się nam pokazać, że to nie jest tak, że w tego typu sytuacji społeczno-politycznej jest jeden agresor i jedna ofiara. Obie strony cierpią. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi w kontekście organizacji, jaką jest ISIS.
A raczej cierpią dzieci, ten film. ISIS Jutra, bo film opowiada o dzieciach zarówno po stronie teoretycznie tej stricte narodowej, i też w stronie ISIS, dzieci, ludzi, którzy
Film w dużej mierze pokazuje, jak wygląda proces rekrutacji. Nie pokazuje procesu rekrutacji, ale przerwa, tak? Chcesz mi teraz przerwać?
No, że miałeś dokończyć sobie na spokojnie.
Nie, no to już, nie, teraz
to
muzyka.
Kamil zamiast dokończy, tylko puścimy jakąś muzykę. Don't let yourself think that's you.
get away with it. Your sexy little thing. She's just a tease. Completely at ease. Oh, she's just a tease.
Wracając do tego nieprzyjemnego, ale bardzo dobrego filmu o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Film w dużej mierze pokazuje nam no nie tyle proces rekrutacji do tej organizacji ISIS, ale takie psychologiczne mechanizmy, na których opiera się ta rekrutacja. Jakiś taki społeczny przymus, presję otoczenia. To, jak silną rolę w rodzinie na Bliskim Wschodzie ma ojciec rodziny, głowa rodziny, jest to społeczeństwo bardzo, bardzo patriarchalne. No jeśli ojca rodziny uda się przekonać do tego, żeby walczył za swoją religię, no to reszta rodziny jest już praktycznie kupiona, co z jednej strony oznacza, że dla organizacji ISIS jest to jedna rodzina więcej ilościowo do tej ideologicznej i też takiej rzeczywistej walki, a z drugiej strony oznacza to, że cała rodzina jest już skreślona u całej tej drugiej strony społeczeństwa, która tego dżihadu ze strony ISIS nie popiera.
Mm-hmm.
I są to rodziny, które no niestety spotykają się z okrutnym ostracyzmem i często nie ze swojej winy, a z winy wyboru tej głowy rodziny, która zdecydowała się pójść walczyć po tej stronie. Matki i dzieci są zamykane w obozach. No bo film pokazuje nam przypadek konkretnie jednego miasta, które zostało odbite z rąk ISIS, a w którym zostało mnóstwo rodzin, dzieci i żon tych mężczyzn, którzy po stronie ISIS walczyli. No i te rodziny są zamykane w obozach, są odseparowane od społeczeństwa, są gorzej traktowane, nie mają dostępu, już nie mówię o edukacji, ale o jakichś takich podstawowych środkach do życia, jak woda czy jedzenie.
Mm. Plus no jest chyba nawet troszeczkę bardziej przerażająca kwestia, bo sam ostracyzm społeczny chyba jest jakoś tam wpisany w to wszystko.
Tak,
ale
wiesz.
Nie, ale kwestia tego, że część dzieci jest już na tyle zindoktrynowanych, że nawet jeśli trafiają do więzień, do jakichś ośrodków sił specjalnych, to oni i tak dalej wierzą w tę sprawę. I tak część z nich oczywiście jakby dochodzi do jakiejś refleksji i przestaje podążać za tym tokiem myślowym, za wyznawaniem tego rodzaju systemu wartości, ale część jest cały czas przekonanym po ojcach, że to jest słuszne i że należy walczyć i zabijać i niszczyć doszczętnie każdy przejaw wszystkiego, co jest przeciw ich pojmowaniu religii. przeciw temu, jak pojmują świat. No i przez to, że właśnie film skupia się na dzieciach i tym, jak na przykład bezemocjonalnie mówią o tym, jak katowano ich rodziny, to tak, absolutnie
tak, tak.
Niszczy.
Dzieci opowiadające o niesamowitych tragediach, które dotknęły ich osobiście, są bardzo opanowane, spokojne. Zastanawiałem się właśnie w dużej mierze, czy na ile wynika to z tej traumy, która po nich przeszła, która wypruła ich ja kompletnie z emocji, a na ile z tłumaczenia napisów, bo te wypowiedzi były takie bardzo dojrzałe i dorosłe. Mm-hmm. Także no nie wiem, na ile ten język ich przekłada się na nasz. Wiesz, no.
Kto wie. W każdym razie prawdopodobnie ten film będzie jakoś puszczany u nas. Mam wrażenie, że jest to jeden z tych filmów, który może trafić u nas do dystrybucji. No jeśli chcecie się przekonać, że tak naprawdę ten cały konflikt, który ucichł i którego my już w Europie się tak bardzo po prostu nie boimy, on żyje i dotyka tych, których no, zdecydowanie nie powinien. Przenosimy się teraz na drugie miejsce na naszej liście i to jest jedyny film, który było tak, że nie widziała jedna osoba z nas. Mhm. Czyli przechodzimy do Krainy Miodu.
To ja.
Krainy Miodu. Kamil Krainy Miodu nie widział.
No nie.
Dobrze, więc z Krainą Miodu jest tak, że po pierwsze wygrała Grand Prix, Nagrodę Banku Millennium, wygrała Grand Prix Śląska, wygrała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni i wygrała Bydgoszcz Art Dog Award, więc zebrała no, potężne brawa i pochwały zewsząd.
Rafał, mówiąc słowo brawa, tak, nie, tak pantomimicznie zaklaskał w dłonie bezdźwięcznie.
Jakiś dziwny jestem.
Dlaczego
tak?
To zrobiłeś?
Nie mam...
Ze mnie się śmieje, że ciągnę żart o pokazywaniu czegoś.
Nie mam pojęcia. Bardzo przepraszam. Jakoś to było...
nie przepraszaj, to było bardzo zabawne.
W każdym razie, wracając do filmu. Kraina Miodu jest to produkcja, którą gdybym obejrzał i nikt mi nie powiedział, że jest to kino dokumentalne, to byłbym w stanie uwierzyć, że jest to jakaś arthouse'owa nowa fala macedońskiego kina. To jest jeden z tych dokumentów, który ma wyraźny początek, wyraźne rozwinięcie i wyraźne zakończenie. Jakąś pełną linię fabularną. Opowiada o kobiecie żyjącej, ona bodajże jest Turczynką z pochodzenia, ona żyje na terenie Macedonii, w takim rejonie no, wyżynowatym, może nie górskim, a wyżynowatym.
To się nazywa wyżynny teren.
Wyżynowaty.
Ty jesteś z audycji na audycję coraz zabawniejszy.
Dzięki.
Powinieneś jakiś stand-up zacząć robić.
W wyżynnym terenie i ona mieszka w takich pozostałościach tak naprawdę, po kiedyś czymś, co było miasteczkiem. Mieszka tam tylko ona, jej zniedołężniała matka, która się praktycznie już z łóżka w ogóle nie podnosi. I ona zarabia na życie zbierając miód, ale nie ma takich klasycznych uli, jakie my sobie wyobrażamy, kiedy, nie wiem, widzimy nawet wieś i myślimy sobie o naturalne zbieranie miodu, tylko ona ma te ule w takich formach z reguły kamiennych, albo po prostu zbiera miód z takich uli dziko rosnących. Jakby robi to wszystko właśnie w zgodzie z naturą, na takiej zasadzie 50-50, że nigdy nie bierze tego ponad to, co potrzebuje. I fabuła, ten nasz pierwszy jakby zwrot, który napędza opowieść, polega na tym, że do tego jej opustoszałego miasteczka przyjeżdża rodzina, która składa się z męża, żony i kilkorga dzieci. I oni wraz ze sobą przywożą dużo bydła. Ich wstępnym planem jest to, że oni będą na tych terenach pasać bydło i sobie będą tutaj żyli. I zaczynają żyć w koegzystencji, widzą jak sobie ta nasza bohaterka radzi z miodem i oni sami postanawiają, że oni teraz też będą pszczelarzami, tylko że...
To śmiesznie brzmi. Zobaczyli, że ona miód zbiera, to oni też postanowili, że będą pszczelarzami.
Tak, i że... Tylko, że oni myślą dużo bardziej o pieniądzach i różą to w dużo mniej zgodny z naturą sposób. I tak rozwija się nasza fabuła, która no, brzmi filmowo. I ludzie bardzo zastanawiają się, do jakiego stopnia ona nie była aranżowana. Acz ja uważam, że zaaranżowane było co najwyżej, w sensie, że zaaranżowane było to, że kiedy ci dokumentaliści trafili do tego miasteczka, to ci ludzie już tam byli i co najwyżej tylko dla samego filmu powtórzyli ich przyjazd tam, bo jakby nie ma tego etapu zapoznawczego się praktycznie z tymi ludźmi. Oni od razu potem już w jakichś tam normalnych stosunkach są. I ten film można by wziąć za fabułę, gdyby nie to, jak dojmująco brutalnie naturalistyczny jest. Sceny, w których widzimy, jak dzieci się przepychają i młody uderza, w sensie popycha tak dziewczynkę, że ona się wbija w taki, w sensie no nie dosłownie, że przebija jej ciało, tylko w taki wystający konar z drzewa i tak słychać takie głośne dudnięcie w klatkę piersiową, kilkuletnie dziecko i zaczyna płakać, no widzimy jakąś krzywdę wobec tego dziecka, albo kiedy te pszczoły tam latają i chodzi jakiś półtoraroczny bobas i widzimy jak taka pszczoła wielkości pół jej policzka, są jakieś porąbane macedońskie pszczoły, chodzi po szyi, przechodzi przez twarz, po czym to dziecko się na chwilę odwraca tak, że nie widzimy i zaraz tylko słychać płacz i odwraca się tą pszczołę, jej siostrzyczka jakoś zrzuca, albo no nie wiem, no poród, który jest odbierany przez dziesięciolatka, w sensie poród cielęcia, nie jakiś inny poród. Po prostu brutalność tego takiego świata natury, po prostu jakiegoś życia w zgodzie lub w niezgodzie z naturą. I Kraina Miodu uważam, że zdecydowanie słusznie zdobywa te wszystkie nagrody. Średnio na portalu Metacritic na tym etapie od krytyków to jest 87 na 100, więc jest fantastycznie przyjmowany na całym świecie. I jeśli jakiś dokument obejrzeć, w sensie gdyby wybrać tylko jeden, to mogłoby być to, bo to jest niezwykle przystępna forma. A zanim będę dalej klepać jeszcze dalej swoją paszczą, to troszeczkę przerwy muzycznej.
No to kolejna bajeczka, dzieci. Myślicie, że jak chodzicie sobie do cyrku i jecie cukrową watę, to zwierzątkom jest tak fajnie? Nieprawda. Do kalisza zawitał cyrk Zawisza. Przywieźli bardzo mądrego misia, który miał na imię Misza. Dziurawy cyrkowy dach przecieka kapu, kapu, kap. Więc misarz rzucił kajdanie z łap i czmyknął człapu, człapu, człap. Misio misza pożegnał cyrk, by ruszyć w głuszy burz. I rychło czmyknął w gąszcz na wzduch, choć straszny, straszny stróż. Misio misza pożegnał cyrk, by w dziczy wyczyć się. Choć kilku kumpli w cyrku klnie, to on nie czuje się wcale źle.
Jagód dzisiaj miś ma w brud i wyjada z barci miód. Gdy zbliża się zimowy sen, to zatyka tyłek mchem.
Klaun we łzach, na lwy padł blady strach. Choć wczoraj kasa pękała szwa i czekaj straszny krach. Pan dyrektor jest biały jak korektor, bo 100 tabletek zapił setką, by przywitać się z karetką. Misio misza pożegnał cyrk, by ruszyć w głuszy burz. I rychło czmyknął w gąszcz na wzduch, choć straszny, straszny stróż. Misio misza pożegnał cyrk, by w dziczy wyczyć się. Choć kilku kumpli w cyrku klnie, to on nie czuje się wcale źle.
Miś nie sika już na batut i nie straszy akrobatów. Nie krzyczą iluzjoniści, którym cylinderki niszczył.
Nigdy więcej skakania przez obręcze, gdy jako maskotka jeździł na wrotkach, wyglądał niedorzecznie.
Nigdy więcej, gdy ludzie kraszczą w ręce, bić pokłonów temu gronu na pewno już nie będzie.
Bo nie czuję się zwierzęciem, kiedy robi takie rzeczy. Wszyscy mówią, było pięknie, ale lepiej idź się leczyć. Dobranoc.
Szkoda, że nas nie słyszeliście w przerwie, bo tu się takie śmieszne rzeczy działy.
Tak, takie śmieszne rzeczy Kamil pokazywał, tylko na szczęście tym razem pomyślał, że rzeczywiście, żeby jak on coś pokazuje, to wy tego nie widzicie, więc nie będzie takie śmieszne.
Nie.
A wracając do Krainy Miodu, chciałbym wspomnieć jeszcze tylko, że jest cudownie nakręcona, że ma piękne zdjęcia, które były też nagrodzone w Sundance i scena nocnego odganiania wilków. Nie wiadomo, czy to wilków, czego. Kiedy odgania jakieś dzikie zwierzęta w nocy skoło jej tej posiadłości z pochodnią w ręku. Jak to pięknie nagrali. Ojej, jak on dobrze biegł za nią. Jak mu się udawało dobrze biec za nią, żeby to miało sens. Wszystko ślicznie doświetlone. Kraina Miodu, piękna sprawa. A, i strasznie mi ten film zrobił takiego smaka na to, czego nigdy nie jadłem. Nie wiem, czy miałeś przyjemność. Taki świeży plaster miodu ukryć.
Nie.
Ja właśnie też nie, a wygląda na piękną sprawę.
No ale to miód po prostu, nie?
No ale wygląda jakoś tak cudownie, w sensie, no bo oni, oni go tak zajadali, no bo ja nie wiem, no taką łyżkę miodu, taką wielką wypić, no tak to średniawo.
No ale w jakim sensie?
No w sensie, że to tak zalepia i takie super uber...
Nie rozumiem.
Aha, okej, okay, dobra, nie masz problemu z tym.
Nie.
Okej, okay, dobra, nie było tematu. Przejdźmy zatem do pierwszego miejsca, do naszego wspólnego w sumie faworyta, mimo że ja troszeczkę część tego filmu tam troszeczkę przysypiałem, ale
no,
to...
trochę mu się tam...
Ale to nie z winy filmu, absolutnie nie z winy filmu, tylko z winy mojego niezdrowego trybu życia. I przykro, że ten film nie zdobył jakikolwiek nagród.
No szkoda,
nic, nie został w ogóle zauważony, a jest to film Sakawa.
Sakawa, trudne słowo po afrykańsku.
Jak się nie jest lingwistą, to...
Jak się nie pochodzi, nie zna się języka ganijskiego, to śmieszne, ale możecie nie wiedzieć dlaczego. Jak się nie zna języka ganijskiego, języka Gany, język Gany, jak język ulicy. Jak się nie zna, to można nie wiedzieć, co to znaczy, a słowo Sakawa oznacza taki proceder przestępczy, który polega na wykorzystywaniu mężczyzn z reguły, korzystających z internetowych portali randkowych, polega na podszywaniu się pod kobiety i wyłudzaniu pieniędzy. I ci młodzi mężczyźni w Ganie tym się właśnie zajmują.
Przy czym warto wspomnieć, że ta Sakawa też jest bezpośrednio powiązana w tym terminie Sakawa, bezpośrednio to jest połączone z wykorzystywaniem rytuałów do tego. Mhm. To nie jest tylko element, który się pojawia w filmie, ale Sakawa u nich się, ten element internetowego oszustwa matrymonialnego wiąże się u nich z pewnymi takimi praktykami rytualnymi, z jakimś ofiarowywaniem, z tworzeniem jakichś dziwnych zlepek z różnych nieprzyjemnych substancji.
No i oni to robią.
Tak. Jest to film niezwykle wciągający, bardzo dobrze nagrany też przy okazji.
No, to prawda. Fajne zdjęcia momentami, naprawdę można by było na co popatrzeć, pomimo że fabuła, w cudzysłowie fabuła, to film dokumentalny, tego filmu była taka dosyć monotematyczna i powtarzająca się.
Acz w tym przypadku ten film odnosił się po części też do kultury naszej.
No tak,
właśnie naszego matrymonialnego życia internetowego i tego, jak zapatruje się na to paru mieszkańców Gany.
Tak, w takiej niewielkiej wiosce, znaczy wiosce, tak. No w takim małym miasteczku.
Tak, żyją po prostu, no niektórzy żyją całkiem nieźle, całkiem nieźle wychodzi to wykorzystywanie ludzi, acz z reguły jest to związane z tym, że ci, którzy wykorzystują matrymonialnie, są sami wykorzystywani przez człowieka, który zaopatruje ich w sprzęt.
W sprzęt, tak, w telefony komórkowe, w internet, w komputer.
To wszystko ma swoją cenę i niestety ci oszukiwani też są oszukiwani. I
znaczy,
nie tylko przez to,
oszukiwani
ci oszuści są oszukiwani też przez na przykład biura podróży.
Tak, które obiecują im podróż do Europy za jeden uśmiech, ale dajcie 500
dolarów, daj jeszcze,
ale jeszcze 200 dajcie, bo dokument musisz mieć jakiś.
A daj jeszcze to.
No i piękna to jest historia o oszustach, którzy są oszukiwani.
Z najbardziej chyba poruszającymi scenami, czy poruszającymi, takim, że się siedzi z otwartą paszczą, kiedy jeden z bohaterów, jakby już to wychodzi poza ten tradycyjny element, no, jakiegoś tam pisania w internecie, tych portalach, tylko on rozmawia przez telefon, udając żeński głos.
Mm-hmm.
Co
przychodzi
my
mu to bardzo swobodnie.
Tak, tak. I dochodzi do scen już coraz bardziej takich erotycznie nacechowanych i jego kompletnie opanowana mina połączona z udawaniem żeńskiego głosu i używaniem takiego bardzo uproszczonego angielskiego jest...
Robi wrażenie.
Wywalająca z butów, jak to się mówi. Sandał na przykład.
Na przykład, zależy jakie kto ma buty.
Sakawa niestety okazuje się troszeczkę takim nieodkrytym filmem festiwalu. Nie słyszeliśmy, żeby ktoś inny o nim wspominał. Nie dostał właśnie żadnej nagrody. Nawet nie ma swojej strony na Filmwebie.
No, ale tak, to akurat nie jest
nie, no pewnie, ale jest jakiś tam element tego, że...
Że ciężej na niego trafić. Tak,
nie wiem, że ciężko na niego trafić, ale mamy nadzieję, że zostanie w jakiś sposób doceniony, bo niezwykle ciekawie komentuje nie tylko jakieś zjawisko dla nas bardzo odległe, ale z drugiej strony tak specyficznie połączone z nami i z tym, jaki obraz kultury my tworzymy dla nich.
No mi tego w tym roku trochę brakowało, znaczy brakowało, no bo też nie widziałem wielu filmów, ale tych takich obrazów, z których się wychodzi i myśli sobie, w ogóle nie miałem pojęcia, że na świecie coś takiego, że jest. Mm-hmm. To tak jak Rafał w zeszłym roku wyszedł z filmu o tych buddyjskich mnichach, którzy mordują islamską mniejszość w...
W którymś z krajów dalekiej Azji.
Powiem mi nazwę, który to był kraj. Byliśmy z... Wow! Niesamowite.
Ja bardzo pamiętam ten seans, bo mi się wbiło szkło hartowane z telefonu mi w palec i przez 5 minut go wyciągałem przy akompaniamencie swojego bólu i robienia ała, rzeczywiście, ała, jak mi palec boli. Tak, to zapamiętałem. No ale my zapamiętamy Millennium Dogs Against Gravity jako kolejną edycję świetnego festiwalu. Wydaje nam się, że chyba naszego ulubionego, bo łączącego intrygujące kino z kameralną atmosferą.
No,
no i te zwiastuny w połączeniu z piosenką Through You To Kutiman, którą sobie puścimy tutaj.
Po raz kolejny, ale warto.
Na koniec, po raz kolejny. Ciężko będzie jak zwykle mi wypełnić za X, ale jakoś sobie chyba poradzę i nikogo nie skrzywdzę. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście. My dziękujemy ludziom, którzy odwiedzili Millennium Dogs Against Gravity, bo po raz kolejny pobito rekord frekwencji. Przyszło aż 92 tysiące osób.
Co bezpośrednio wiąże się z tym, że w autobusach pojawiły się plakaty, czego chyba w zeszłym roku nie było.
W ogóle coraz lepszą famę o tym festiwalu. Ludziom się chce i rozmawiają ze swoimi znajomymi. A, kino dokumentalne. Bo jak się mówi o kinie artystycznym, to o Jezu, co to będzie? A dokumentalne? A dokument to zawsze można przejść. Ciekawe, co tam się stanie, co będzie ciekawego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że posiedzieliście z nami. Do usłyszenia jak najszybciej. Żegnają się Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Cześć.
Time.